informację dostał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Klaudiusz Slezak. Spróbuje nam odpowiedzieć, podpowiedzieć, wszystko wyjaśnić i przybliżyć w tej kwestii, ale nie tylko. Wiem, że redaktor Slezak przygotował także inne tematy. Mam nadzieję, że zdążymy. A w drugiej godzinie człowiek jak towar.
Często jest tak, że w dokumentach się wszystko zgadza, ponieważ umowy są podpisane, wynagrodzenia w kwocie oczywiście minimalnej są wypłacane i tak naprawdę nikt nie wie, że ci ludzie pracują po 16 godzin zamiast po 8.
Poszukuje się i co do warunków pracy, legalizacji i tak dalej, a następnie stawia się je w takim położeniu, że muszą pracować, muszą wykonywać te czynności, często ponad siły, nie płaci się im i w jakiś sposób psychicznie lub fizycznie się nad nimi panuje.
O tym, jak wykorzystuje się ludzi w naszym kraju, opowie Kacper Badura, a po 17.30 naszym gościem będzie Piotr Czaban, autor reportażu Agencja Wyzysku, w którym opowiada o obywatelach Kolumbii, wykorzystywanych przez polskiego pracodawcę. Dlaczego polskie służby nie interesują się wyzyskiem obcokrajowców? Kto w środku Europy przymyka oko na współczesne niewolnictwo? A w trzeciej godzinie, co dalej z centrami zdrowia psychicznego?
Jesteśmy w 8 roku pilotażu i jesteśmy w stanie takiej ciągłej niepewności.
Proszę, apeluję o to, żebyśmy mogli po prostu funkcjonować tak, jak funkcjonujemy do tej pory.
Historia centrów zdrowia psychicznego rozpoczęła się w 2018 roku. Miały być miejscami, w których przez całą dobę można uzyskać bezpłatną pomoc bez konieczności posiadania skierowania albo wcześniejszego umawiania wizyty. Co do dziś zostało z tych planów? O tym opowie Klaudia Kowalczyk. A po 18.30 naszym gościem będzie Dominik Kutz z fundacji Grow Space, bo chcemy porozmawiać trochę, ale nie za bardzo, zmieniając temat, porozmawiać o wnioskach płynących z opublikowanego niedawno raportu Diagnoza Młodzieży 2026. W dokumencie czytamy m.in., że 60% nastolatków żyje w stanie chronicznego stresu i przemęczenia. Prawie połowa ma skrajnie niską samoocenę, a 40% wykazuje objawy depresyjne. Czy to są dane, które wstrząsną nauczycielami, urzędnikami i politykami? You keep your cards so close to your chest, you're making me confused. It's sitting deep what you need to address if you want to assume. Digging and wrong and never in the fireworks. Let it be, oh baby, let it hurt. The heat is on for the action to speed up and tension to ease. We could keep talking but only be certain that your physical needs. Patience is just another word for getting old. Resolution just as impossible as letting go. Brightest Boy Alive, pan Cezary odezwał się i wiem, że jest. A mówiłem, że wystarczyło wysłać pustą cyfrową kopertę. Pan Cezary skorzystał z możliwości wrzucenia kilku słów do koperty. Do 17.30 będzie z nami z Radiem Nowy Świat, bo potem ma umówione spotkanie, a potem będzie prężył struny głosowe. Ach, bo pan Cezary będzie brał udział w próbie chóru. No to fajnie. Panie Cezary, proszę o jakąś dźwiękową pocztówkę przesłaną nieco później. Pan Marek też się odezwał. Bardzo się cieszę, że państwo zachęceni moim głosem wysyłają swoje głosy i przemyślenia. Listem, telefonem albo komentarzem facebookowym. 13,5 minuty po godzinie 16 wrócimy oczywiście do tych komentarzy. Tym bardziej, że już za chwilę będzie co komentować. Jeszcze niedawno marszałek Sejmu mówił o tym, że odeślę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu jego projekt ustawy o tak zwanym Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Chodzi o safe 0%. Włodzimierz Czarzasty twierdził, że w dokumencie brakuje informacji o tym, skąd wziąć pieniądze na prezydencki pomysł. Nastąpiła jednak zmiana. Odsyłania nie będzie. Nie będzie też numeru druku na projekcie ustawy w tej sprawie. Domyślają się pewnie państwo, co to oznacza. Jest z nami Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu.
To, że nie będzie druku, oznacza, że ja jestem?
Nie.
Zamiast numeru druku?
To oznacza, że ktoś odmroził zamrażarkę.
Dzień dobry. Sytuacja nie jest taka oczywista. No dobrze, ale zaraz porozmawiamy o tych sejmowych sprzętach AGD. Przy okazji innego naszego słuchacza i patrona,
tak?
Łukasza, pozdrawiam. Też chórzysta. Jak on śpiewa. No, tak.
Jakąś próbkę dźwięku proszę mi podesłać. Ja czytam właśnie, co tutaj pan Cezary napisał dokładnie.
To chór Łukasza można znaleźć w internetach.
Ale pan Czarek jedzie na konkurs. Trzymam kciuki, może dobrze się będzie.
To może się spotkają z Łukaszem.
A, kto wie.
Pewnie więcej jest takich słuchaczy i patronów, którzy
emitują dźwięki. Mhm. Churalnie lub solowo. Mhm. O, pani Małgorzata też ma dzisiaj próbę chóru. Co to dzisiaj jest za dzień?
Czwartek.
Aha, i wszyscy mówią hura. No dobrze, niech tak będzie. Pani Małgorzato, pocztówkę dźwiękową proszę mi wysłać. Klaudiuszu, wróćmy zatem do braku numeru.
I dobrze, ale dzisiaj też będzie trochę o liczbach i numerach przy okazji. Mhm. Pamiętasz, ile już wet ma pan prezydent na
jest
swoim koncie?
Jest gdzieś to w internecie. Nie pamiętam, bo to się zmienia. Jest gdzieś strona.
No to zmienia się, przybywa, tak.
Przybywa, tak. No raczej tak, w tę stronę głównie. Nie wiem, nie pamiętam. To było kilkadziesiąt.
Teoretycznie mogłoby ubywać, ale to byłaby już ekwilibrystyka.
Tak.
Ale to teoretycznie jest to możliwe. No więc 29. Strona wetomat.pl. Jest taka strona.
Właśnie, tak.
Która pokazuje, że pan prezydent na te prawie 200 ustaw, które do niego zostało wysłanych, w sumie to 29 zawetował. Różne te ustawy, ale najgorętsza ostatnio to ustawa o safe. Oczywiście tym europejskim safe, którą pan prezydent zawetował. Kancelaria, dlaczego o tym mówię? Ponieważ kancelaria prezydenta odpowiada, no tak, my tutaj wetujemy, bo to złe ustawy dla Polski, a pan prezydent dba o dobro Polski oczywiście. Natomiast Sejm, a właściwie marszałek, też wykorzystuje w nieuprawniony sposób coś, co sam nazwał marszałkowskim wetem. Mm-hmm. I pan marszałek też nam tutaj mrozi ustawy, no bo wetować nie może, ale wrzuca je do sejmowej zamrażarki. Też te dobre dla Polski tym razem projekty nie są procedowane. Dobre oczywiście z perspektywy kancelarii prezydenta. Mm-hmm. Tak oni twierdzą, żeby tu była jasność cytatu w tej sprawie. Jednym z takich dobrych projektów ma być projekt właśnie o tym polskim Safe 0%. Opowiadaliśmy o nim bardzo dużo i długo. To jest ten projekt, w którego opracowanie włączył się prezes Narodowego Banku Polskiego, czyli profesor Glapiński. Tu też są wątpliwości, czy prezes Narodowego Banku Polskiego może się włączać, no jakby nie było, w polityczną rozgrywkę w ten sposób, chociaż sam cały czas podkreśla, że jest apolityczny i tylko występuje jako prezes Narodowego Banku Polskiego. No, to rozumiem, że ewentualnie będą rozstrzygać odpowiednie ciała, czy doszło do złamania konstytucji, czy nie w tym przypadku. Natomiast wracając do samego projektu. Prezydent wetując ustawę, Także przypomniał, że jest ten jego projekt o tym Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych i apelował, to jeszcze sytuacja z zeszłego tygodnia, do marszałka Sejmu o jak najszybsze procedowanie tejże prezydenckiej ustawy.
Inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu SAFE. To polski SAFE 0%, czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski wypracował dla Polski ponad 185 miliardów złotych, między innymi dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym. To ogromny kapitał. Kapitał, który może pracować dla polskiego bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia.
Przypomnijmy tylko, że Narodowy Bank Polski na razie nie wypracował tego zysku. Jest to zysk ewentualny, o którym dość mgliście opowiadał prezes Adam Glapiński. Może będzie, może go nie będzie. Mhm. I kiedy mógłby być wpłacony nawet do tego Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, nawet gdyby on powstał i nawet gdyby ta ustawa została przyjęta, no to jest perspektywa przyszłego roku i sama ustawa przewiduje do tego czasu zaciąganie różnych zobowiązań, oczywiście oprocentowanych, więc już samo to i potem spłata ich z tego zysku Narodowego Banku Polskiego, więc już samo to powoduje, że to nie jest 0%. Tak, no więc absolutnie ten projekt skrytykowali wszyscy, oprócz oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, łącznie z Konfederacją, go uznali za zły projekt, właśnie mówiąc o tym, że to wcale nie jest żadne safe 0% i może nam się nawet mniej opłacać niż to europejskie safe. Ale ponieważ safe europejskie zostało zawetowane, to dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, przy czym nie występuje tu w imieniu całej koalicji, występuje w imieniu PSL-u. Twierdzi, że on chciałby pracować nad tym prezydenckim, niedoskonałym, jak sam mówi, projektem, ale jednak, żeby jakoś pieniądze z Narodowego Banku Polskiego, jeżeli jest jakiś i będzie jakiś zysk, no to na obronność przeznaczyć.
Ja jestem zwolennikiem prac. Pomimo wad konstytucyjnych tej ustawy, chciałbym, żeby one zostały naprawione. Mam na to też swój pomysł, jak to zrobić. Jutro wieczorem, jeśli mogę skorzystać z okazji, zapraszam na mojego live chata, gdzie będę odpowiadał na pytania o sejfie, o bezpieczeństwie, o tych wszystkich sprawach najważniejszych, około godziny 19, więc przedstawię też pomysł mojego środowiska politycznego, pomysł PSL-u, jak wyjść z tej sytuacji. Co zrobić, żeby więcej pieniędzy trafiło jeszcze na bezpieczeństwo państwa polskiego. Ja jestem jako minister obrony oczywiście zainteresowany wszystkimi pieniędzmi. Nie przyjmuję alternatywy, przyjmuję uzupełnienie.
Ale raczej prac nad tym projektem nie będzie. No bo o czym wspomniałeś, nie ma numeru druku. W tej nomenklaturze sejmowej brak numeru druku oznacza, nie poddajemy go z żadnym pracą, nie ma procedowania nad tym projektem, nie wchodzi nawet na to pierwsze czytanie, gdzie można by go odrzucić albo skierować do dalszych prac, ale zupełnie na razie nic się z nim nie będzie działo, bo marszałek stwierdził, że trzeba go poddać najpierw oceną skutków regulacji. A może by prawnicy się temu przyjrzeli, ma zamiar zatrudnić także Kancelaria Sejmu zewnętrzne kancelarie prawne, tak żeby one sprawdziły, co ten projekt tak naprawdę ze sobą niesie. Już po wstępnej, to przez kilka dni trwało, analizie sejmowych prawników wyszło, że no, nie należałoby go procedować w takim kształcie, bo jest wprost niekonstytucyjny. Materia będzie skomplikowana, bo dotyczy finansów, tego, kto może różne rzeczy proponować, a kto nie. Najprościej rzecz ujmując, projekt mówi o zaciąganiu zobowiązań i gwarancjach finansowych. No bo tak o tym wspomnieliśmy, że to jest, że dopóki ten Narodowy Bank Polski nie wpłaci na ten fundusz, no to mają być jakieś zobowiązania zaciągane i gwarancje finansowe mają być także na te zobowiązania nadawane. Problem w tym, że konstytucja w tym wypadku mówi bardzo jasno. Takie projekty może przedstawiać tylko i wyłącznie rząd. prezydent takich projektów przedstawiać nie może i to pierwszy zarzut po prostu o niekonstytucyjność tego projektu.
W prezydenckim projekcie, który pan przysłał, w artykule 21 jest następująca propozycja. Zobowiązania finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z udzielenia pożyczki, o której mowa w ustępie 4, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji, który przyznaje wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w zakresie udzielenia gwarancji finansowych przez państwo rządowi. Prezydent nie ma prawa wnosić ustawy w tej materii.
Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, tylko rząd może deklarować jakieś deklaracje ze strony Skarbu Państwa, a nie inne instytucje, nawet jeżeli byłoby to zapisane w ustawie. Czyli to rząd może sam wyjść z taką inicjatywą. My teraz zarządzamy państwem, my nim rządzimy teraz, tak. To my to gwarantujemy jako teraz rządzący i Skarb Państwa to gwarantuje, nawet jeżeli to oczywiście są gwarancje wieloletnie. Inne instytucje nie mogą z takimi gwarancjami wychodzić, tak mówi Konstytucja i dlatego marszałek na razie z numerem druku się wstrzymuje, chcąc jeszcze uzupełnić te opinie prawne. No i w końcu argument drugi, o którym, Michale, wspomnieliśmy, dlaczego ten projekt nie ma numeru druku, tak. To znaczy niepewność pozyskania pieniędzy. No bo wspomnieliśmy o tym, że ewentualnie te pieniądze będą przelane na ten fundusz w przyszłym roku. Do tego przyszłego roku właśnie fundusz ma się posługiwać różnymi narzędziami finansowymi, żeby te prawie 200 miliardów złotych pozyskać. No tylko, że pytanie jest następujące. Co jeśli Narodowy Bank Polski za rok nie wpłaci tych pieniędzy? No i to jest jedna z bardzo dużych...
Narodowy Bank Polski nie wpłaci.
No bo wyobraź sobie, że dzieje się coś takiego, że Narodowy Bank Polski nie wypracowuje jednak tego zysku.
Na przykład spada wartość posiadanych aktywów w złocie, co właśnie ma
na
miejsce.
Na przykład, tak. Aha. Albo no, można sobie wiele scenariuszy wyobrazić, no nie wiem, od takiego bardzo oczywiście spektakularnego, szukam tu jakiegoś niemalowanego drewna, żeby odpłukać, bardzo duży konflikt wojenny, tak? Czyli zupełnie inaczej trochę nam to ustawia to wszystko, co się dzieje, a ustawa przyjęta. No więc pytanie, co w takim razie z taką ustawą i z takimi przyjętymi rozwiązaniami?
Tu psujesz zabawę tym, którzy twierdzą w komentarzach różnych internetowych, że trzeba by było ten sejf przegłosować, puścić i zobaczyć właśnie, co się wydarzy.
No i właśnie ten...
odkryć karty.
W najprostszej wersji tak, no tyle, że właśnie to nie jest takie proste, bo przyjęcie ustawy niezgodnej z konstytucją, a potem mierzenie się z konsekwencjami, no jest taką niebezpieczną grą, tak bym powiedział.
No tak, zdecydowanie, bardzo niebezpieczną.
Więc jeszcze raz marszałek Czarzasty.
Przypominam, że bank w tej chwili narodowy ma skumulowaną stratę na poziomie 100 miliardów złotych i według informacji z banku strata do tej pory wynosi około 2 miliardów złotych w tym roku. Co się zdarzy, jeżeli do tego momentu będziemy korzystali z tej ustawy? Możemy skorzystać w ten sposób, że możemy wziąć kredyty, pożyczki i wypuścić obligacje, a więc generalnie korzystać z papierów dłużnych. Te papiery dłużne będą, jeżeli zostaną wykorzystane w tym roku, będą spłacane z zysku banku, który przyjdzie bądź nie przyjdzie w maju przyszłego roku. W związku z tym źródło finansowania oczywiście jest jasne i wskazane, no tylko, że jest absolutnie niepewne.
Czyli co się stanie, jeżeli hipotetycznie bank nie wpłaciłby tych, Narodowy Bank Polski nie wpłaciłby tych pieniędzy, żeby pokryć te zobowiązania, które w międzyczasie Skarb Państwa?
Dobre pytanie.
No, pan płaci, pani płaci,
a
zadłużenie państwa rośnie. No tak.
Ja myślałem, że na przykład na międzynarodowym rynku banków państwowych będzie można te pieniądze pożyczyć. Na 0% oczywiście.
Gdyby to tak łatwo działało, to pewnie tak.
Mam wrażenie, że niektórzy próbują nas przekonać, że tego typu matematyka jest dostępna na wyciągnięcie ręki.
No więc oczywiście tu wracam do tego, że takie pomysły, zagrajmy w bank, przyjmijmy tę ustawę autorstwa Kancelarii Prezydenta i niech wtedy Narodowy Bank Polski wpłaca. Takie pomysły się pojawiały, tyle że no, ta ustawa musiałaby być mocno zmieniona, żeby można było tak ją łatwo przyjąć i taki plan realizować tak po prostu. Myślę, że to może być właśnie pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chce nad tą ustawą pracować, żeby trochę wabank zagrać z prezydentem i prezesem NBP. No ale marszałek Sejmu mówi, ja poczekam spokojnie na opinie prawne w tej sprawie. Marszałek przy okazji pokazał zestawienie. Mówiłem o 29 wetach pana prezydenta, natomiast pan marszałek mówi, tu nie ma w żadnym razie mrożenia w Sejmie. Bo ta ustawa, o której mówimy teraz, ta SAFE, to jest jedna z 17 ustaw wysłanych przez prezydenta Nawrockiego do Sejmu. Jedna z 17, przepraszam, projektów prezydenckich, które są w Sejmie. O, tak, żeby było jeszcze, to są jeszcze z poprzedniej kadencji też niektóre ustawy. Kadencji prezydenckiej. No i pan marszałek pokazał całe zestawienie, mówiąc, że większość ustaw wysłana do komisji, na przykład ustawa o mrożeniu cen energii, tutaj podkreślam, że nie chodzi o tę zapowiedź z kampanii prezydenckiej
obniżenia
cen o 33%, tylko była jeszcze inna ustawa o mrożeniu cen energii. To są to jeszcze po-covidowe rozwiązania. No to pan marszałek mówi, że wysłaliśmy przecież już kilka miesięcy temu tę ustawę do komisji, którą rządzi Marek Suski i Marek Suski tę ustawę w swojej komisji mrozi. Jedna ustawa została odrzucona w pierwszym czytaniu pana prezydenta, większość jest w komisjach. Niektóre są odsyłane do pana prezydenta i a propos właśnie cen prądu, to trwa taka wymiana listów pomiędzy Kancelarią Sejmu a Kancelarią Prezydenta dotycząca właśnie obniżenia cen prądu. To jest ta zapowiedź z kampanii wyborczej, którą pan prezydent miał po studniach zrealizować. Zrealizował o tyle, że wysłał do Sejmu ustawę, która nie podaje źródeł finansowania. No bo to fajnie napisać,
Że
obniżamy, ale trudniej jest napisać, skąd pieniądze na obniżenie wziąć.
Czyżby z tego samego źródła, o którym już raz wspomniałeś dzisiaj i aż mnie zapiekło w kieszeń?
Co prawda, i to jest też ciekawostka, tam prezydent w uzasadnieniu mówił o wykorzystaniu mechanizmu ETS, czyli tego teraz słynnego ETS-u, którym Prawo i Sprawiedliwość chce bije w koalicję.
Ktoś odkrył, że te pieniądze nie trafiają do Unii?
Tylko trochę wracają, tak. I tam w tym modelu prezydent chciał, żeby obniżać ceny prądu dla odbiorców końcowych za pomocą właśnie tej opłaty unijnej dotyczącej emisji CO2. Natomiast kilka dni temu pan prezydent przecież wycofał się z tego i chce, żebyśmy odchodzili od ETS-u unijnego. Więc to by znaczyło, gdybyśmy mieli odchodzić, że nie będzie źródła finansowania jego ustawy, tej, o której źródła finansowania pyta marszałek. Więc w tej sprawie trwa taki ping-pong, a marszałek komentuje to tak.
Nie będzie Sejm procedował ustaw populistycznych. Co to znaczy? Powtórzę to po raz kolejny, bo to chyba jest ważna sprawa. Jeżeli projekt nie będzie miał zabezpieczenia finansowego i będzie rocznie kosztował 100 miliardów złotych, to nie będzie takiej sytuacji, że w uzasadnieniu finansowym projektu będzie rząd niech znajdzie na to pieniądze. Projekty są tak skonstruowane, że trzeba wskazać źródło finansowania. Ja rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć, proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia albo z uzbrojenia 100 miliardów złotych rocznie i chciałby pan, żeby kto inny tego o tym powiedział. Ale panie prezydencie, to jest polityczne cwaniactwo, a nie polityka na określonym poziomie.
I dlatego marszałek cały czas czeka, aż Kancelaria Prezydenta uzupełni projekt O, właśnie wskazanie źródeł finansowania, dokładne pokazanie, skąd te pieniądze wziąć. No i tak to z ustawami prezydenckimi tutaj w Sejmie wygląda, taka to statystyka. Jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli Michale pozwolisz,
tak,
widzę, która godzina, więc
musisz, bo zapowiedziałem, że nie tylko o Sejf będziemy opowiadać. Państwo piszą Sejf 0%, bo w Sejfie nic nie ma. Jak to nie ma? Nasze pieniądze leżą tu i tam, zaraz ktoś podejmie temat. Zostawmy to. Zostawmy to i zajmijmy się innym tematem, ważnym
to
oczywiście.
Pręciuteńko, ponieważ rano opowiadałem o senatorze Włosowiczu, który zrobił wszystko, żeby go z partii Prawo i Sprawiedliwość,
właściwie
nawet nie z partii, tylko z klubu, bo w samej partii nie
był. Go nie ma. Mhm.
Tak, no więc w klubie też już go nie ma. Sam senator Włosowicz dzisiaj na sejmowo-senackim korytarzu opowiadał nam tak.
Wczoraj wieczorem w mediach pojawiła się ta informacja, mnie wcześniej nikt o tym nie informował. Państwo,
czy pan się dowiedział z mediów?
Tak, wczoraj wieczorem, tak. Natomiast państwo mnie o to dzisiaj rano pytaliście. Ja mówię, że no, znam informacje z mediów, po czym duża partia ruszyła do pracy. Otrzymałem telefon od pana marszałka Karczewskiego, otrzymałem odpowiednią uchwałę mailem od pana rzecznika. Także teraz formalnie już jest wszystko. Pan Karczewski, pan marszałek Karczewski nie wskazał, a pan rzecznik powołał się na pewien punkt z regulaminu, którego treści, prawdę mówiąc, nie znam. Sądzę, że jeżeli środowisko zarządcze Prawa Sprawiedliwości zadecydowało, że nie chce ze mną już współpracować, to jakikolwiek argument, jakikolwiek paragraf, który przytoczą, będzie wystarczający.
No i tak do senatora Włosowicza. Już w klubie nie ma od wczoraj, aczkolwiek dowiedział się o tym, jak sam przyznaje, z mediów. No cóż.
Dobrze, że się dowiedział.
No, bo w końcu po coś te media są.
Tak, mamy kolejne zadanie, informowanie posłanki i posłów, czy są jeszcze w klubach. Moglibyśmy taki kącik zrobić, puścić łagodną muzykę i ja bym odczytywał listę posłanek i posłów i informował, w jakim są klubie lub też w jakim ich już nie ma. Chociaż w sumie to twoja praca bardziej, bo ty jesteś na bieżąco. To w razie czego Klaudiusz by taką audycję, taki kącik prowadził. Zresztą pamiętam twoje rozmowy z realizującym dziś program Grzegorzem poza anteną. Zdradzam takie szczegóły. Kiedy towarzyła się większość w Sejmie i ustalaliście każdego dnia, ilu posłów po której stronie jest jeszcze, licząc te wszystkie szable. Tak już zupełnie poza anteną. Tak było. Pani Grażyna prosi, właściwie ponawia prośbę, abym zapytał cię o nową partię byłego premiera Morawieckiego z byłym marszałkiem Hołownią. Czy coś gdzieś podsłuchałeś? Czy coś gdzieś wiesz? Jakieś echa, przecieki, plotki korytarzowe?
Na razie nic więcej w tej sprawie nie słychać. No, ci, którzy plotkowali i mówią o potrzebie stworzenia takiej partii i chęci, nadal o tym mówią, ale ja czekam chociaż na jakiś pół faktu, który mógłby się w tej sprawie wydarzyć, bo to, że sytuacja jest, o niej się plotkuje, ale wszystkie strony cały czas zaprzeczają, więc...
No jak to z plotkami, tak
no,
często
bywa. Wiesz, znaczy... W przypadku, przypominam, Polski 2050, tym, że ta partia się, czy ten klub się rozpadnie, no, wydawały się te plotki bardzo prawdopodobne. Bo sami zainteresowani, tak, wiesz, no,
panie to było to pół faktu właśnie, tak.
Tak, to było to pół faktu, o które można było się zaczepić. Tu na razie tego pół faktu nie ma. Ale to nie jest wykluczone, że on się pojawi. Tylko no, trzymam rękę na pulsie. Tak. Jak coś będzie, to na pewno powiem.
Tak, bardzo się cieszę, dziękuję. Pół fakt od ćwierć inteligenta. Czasami pochodzi, na to też trzeba zwracać uwagę. Klaudiusz, na szczęście...
No bardzo ci dziękuję za tę recenzję.
To nie jest akurat o tobie. Klaudiusz potrafi odróżnić pół fakt od całego faktu. Dlatego będą mieli państwo fakty, mam nadzieję, potwierdzone i sprawdzone. Okazuje się, że to jest jakiś taki właśnie dzień, że wszyscy w czwartek mają zajęcia muzyczne. Napisała pani Małgorzata, że prezeska jej chóru, która zresztą jeździ na radiowo-rowerowe wycieczki z twoim imieniem w nazwie, że się podobno nawet
to jest nazwisko.
W nazwie turu jest twoje nazwisko.
No to co mówisz, że moje imię?
Imię w sensie i nazwisko. Znaczy, nie to, że Klaudiusz się nazywa Tour de Slezak, tylko w każdym razie tam jest, gdzie jest twoje nazwisko, tam się pojawia prezeska chóru. Krótko mówiąc, i podobno się znacie. I pani Małgorzata mówi, że będzie można w takim razie na wycieczce sobie porozmawiać o tym, dlaczego to w czwartki wszyscy chórują. A pan Artur z kolei, którego też znamy z wycieczek radiowo-rowerowych, napisał, że w czwartek ma zajęcia muzyczne. U niego to jest lekcja jazzu o 19 i trzeba się już rozgrzewać na organach Hammonda, czy też Hammond. Napisał, załączył zdjęcie, polecam grupę osób patronujących. Pan Hubert wyjaśnia, próby chóru